Słuchasz polskiego programu SBS.
Przed mikrofonem Dorota Banasiak zapraszam do wysłuchania przeglądu wiadomości radia SBS, który zaczynamy od skrótu najważniejszych doniesień. Australijscy liberałowie popierają redukcję emisji netto do 2050 roku. Australia odpowiada na doniesienia o zabiciu tłumacza, który pomagał siłom australijskim w Afganistanie. W Rosji w związku z koronawirusem mogą zostać wprowadzone dni wolne od pracy. W Strasburgu odbyła się dyskusja w sprawie stanu praworządności w Polsce. A oto szczegóły doniesień. The Nationals wciąż nie są zdecydowani, czy poprzeć Scotta Morrisona w kwestii osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku. Przed uczestnictwem premiera Scotta Morrisona w konferencji klimatycznej w Glasgow zastępca lidera partii Nationals David Littleproud powiedział, że jego partia obecnie analizuje tę propozycję, ale on sam generalnie popiera takie aspiracje klimatyczne. Jednak lider Zielonych Adam Band powiedział, że zerowy cel emisji netto do 2050 roku nie naprawi żadnych zmian klimatycznych. Opóźnienie to nowe zaprzeczanie. Celem szczytu klimatycznego w Glasgow jest podniesienie celów klimatycznych już teraz, do 2030 roku, zanim będzie za późno. Jeśli nie zmniejszymy zanieczyszczenia do 2030 roku, będzie za późno, aby powstrzymać niekontrolowane zmiany klimatu. Australijski rząd federalny ponowił swoją obietnicę udzielenia pomocy Afgańczykom, którzy pracowali u boku australijskich sił. Są doniesienia o egzekucji tłumacza, który miał być oficerem armii afgańskiej pracującym w australijskich siłach obronnych. Australijski minister do spraw imigracji Alex Hogg powiedział, że to straszna sytuacja, od której wielu próbuje uciec. W sierpniu bieżącego roku w odpowiedzi na przejęcie władzy przez talibów z Afganistanu ewakuowano 4100 osób. Alex Hogg powiedział ABC, że nie ma międzynarodowo uznanego rządu afgańskiego i nie będzie tego więcej komentował ze względów bezpieczeństwa. Dodał, że Australia pomaga ludziom wydostać się z tego kraju. To, co widzieliśmy, to upadek afgańskiej armii narodowej i rządu Afganistanu. Jest tam bardzo niestabilnie i bardzo niebezpiecznie. Oficjalną poradą rządu australijskiego jest zachowanie bezpieczeństwa. W Wiktorii odnotowano 1841 nowych lokalnych przypadków COVID-19 i 12 kolejnych zgonów. Stan właśnie łagodzi restrykcje dla podróżujących między Wiktorią i Nową Południową Walią. W pełni zaszczepieni podróżni z Nowej Południowej Walii mogą wjechać do Wiktorii bez konieczności poddawania się kwarantannie, ale wymagane jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia. Wszyscy podróżni, którzy nie są zaszczepieni, będą potrzebować zezwolenia, a także będą musieli izolować się oraz poddać się testom na obecność koronawirusa w ciągu 72 godzin. Rząd Nowej Południowej Walii podał do wiadomości, że bezpieczne otwarcie turystyki jest ważne dla powrotu działalności przemysłowej po pandemii. Ponad 92% kwalifikującej się populacji Nowej Południowej Walii otrzymało już jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Minionej doby w Nowej Południowej Walii odnotowano 283 nowe, lokalnie nabyte infekcje oraz 7 zgonów. Premier Nowej Południowej Walii Dominic Perrottet powiedział, że bezpieczne otwarcie gospodarki ma kluczowe znaczenie dla stanu. Chcemy mieć wszystko przygotowane tak, aby zapewnić, po pierwsze, kiedy zaczną przyjeżdżać do nas osoby z zagranicy, niezależnie od tego, czy jesteś turystą, międzynarodowym turystą, czy powracającym do domu Australijczykiem, że nie będziesz mieć w tej kwestii żadnych kłopotów. Nikt nie będzie chciał wybrać się w podróż do Australii, jeśli będzie trzeba siedzieć w hotelu przez 2 tygodnie, więc rozwiązaliśmy ten problem, powiedział premier Perrottet. Od 1 listopada osoby w pełni zaszczepione, przybywające z zagranicy do Nowej Południowej Walii, nie będą musiały poddawać się kwarantannie, ale zaszczepieni goście nadal będą musieli przebywać w hotelu. Mieszkańcom Queensland, którzy jeszcze się nie zaszczepili przeciw COVID-19, władze stanu przypominają o zaszczepieniu się. Podkreślają wagę minimalizowania ryzyka infekcji po otwarciu granic stanowych. Szef stanowej opieki zdrowia, dr Janet Young, zachęca mieszkańców stanu do przyjęcia pierwszej dawki w ciągu najbliższych kilku dni, zanim stan otworzy się dla podróżnych. Dr Young powiedziała, że każdy mieszkaniec Queensland prawdopodobnie będzie narażony na ryzyko infekcji koronawirusem, dlatego szczepienia są szczególnie ważne dla ochrony osobistej. Australijscy eksperci medyczni, w tym australijski szef Krajowej Opieki Zdrowia, Chief Medical Officer, zapewniają opinię publiczną, że wariant koronawirusa Delta Plus nie jest powodem do niepokoju. Wirus Delta Plus rozprzestrzenia się obecnie w Indiach, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Szwajcarii, Japonii, Nepalu, Stanach Zjednoczonych, Polsce, Chinach i Rosji. Profesor Paul Kelly powiedział, że wariant Delta Plus nie jest niczym nowym dla pandemii, ale opieka zdrowia to monitoruje. Nadal bacznie obserwujemy sytuację w innych krajach, aby wyłapać potencjalny kolejny wariant wirusa. W Wielkiej Brytanii wirus obecny jest głównie wśród nastolatków. Tymczasem brytyjski rząd jest zaniepokojony słabymi postępami programu trzeciej dawki szczepień. Media na brytyjskich wyspach donoszą, że administracja Borysa Johnsona chce jak najszybciej uruchomić kampanię zachęcającą ludzi do przyjęcia zastrzyku przypominającego. Tymczasem liczba przypadków COVID-19 była wczoraj w królestwie najwyższa na świecie.
Niemal 50 tysięcy zakażeń. Tak było wczoraj. W dni poprzednie raporty mówią o ponad 100 zgonach, czasem blisko 200. Rzecznik rządu przyznaje, teraz zima będzie wyzwaniem. Dlaczego zakażeń jest zdecydowanie więcej na wyspach niż w innych krajach Europy? Analizy Financial Timesa i Timesa wskazują kilka powodów. Anglia zniosła właściwie wszystkie obostrzenia. Nie ma mechanizmów obronnych, takich jak na przykład w Niemczech. Wielu ludzi zachęconych tym przestało na przykład nosić maseczki. Ale w Szkocji zasłanianie twarzy jest obowiązkowe, a statystyki są równie niepokojące. To dlatego, że jak wskazuje większość ekspertów, kluczowym czynnikiem jest zmiana zachowania. Ludzie spotykają się w zatłoczonych pubach, więcej jest imprez masowych. Jest jeszcze jeden powód. Skoro królestwo zaczęło szczepienia pierwsze, to dziś duża jest grupa ludzi, u których efekty zastrzyków zdążyły już nieco zaniknąć. Program trzeciej dawki idzie bardzo wolno. To zaskakujące, bo pierwszy program był przecież sukcesem. Mówi w Sky News Sir David King, były główny doradca naukowy Anglii. Adam Dąbrowski, Londyn.
Rosyjski rząd zastanawia się nad wprowadzeniem krótkoterminowo tygodnia wolnego od pracy, aby opanować gwałtowny wzrost zgonów i zakażeń koronawirusem w tym kraju. Wczoraj w Rosji zarejestrowano ponad 1000 zgonów, co jest najwyższą dzienną liczbą od początku pandemii. Kreml wcześniej wykluczył wprowadzenie ogólnokrajowego lockdownu. Wicepremier rosyjskiego rządu chce, aby od 30 października do 7 listopada ogłoszono w tym kraju dni wolne od pracy. W ocenie Tatiany Galikowej takie drastyczne ograniczenie kontaktów między ludźmi pomoże w powstrzymaniu gwałtownego rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Rosyjski premier Michał Miszustin nazwał taką propozycję, choć trudną, to jednak konieczną. Tysiącom policjantom i strażakom w Stanach Zjednoczonych zagraża utrata pracy, kiedy przepisy o obowiązkowym szczepieniu wejdą wkrótce w życie. Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi szczepień, pracownicy muszą podać swój status szczepieniowy lub wyrazić zgodę na regularne testy na obecność koronawirusa. W przeciwnym razie mogą stracić pracę. Biały Dom wprowadził zapis mający na celu zmniejszenie przypadków COVID-19 w szpitalach i zaszczepienie 77% kwalifikującej się populacji pierwszą dawką szczepionki. W Polsce rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Minionej doby zarejestrowano 1537 nowych infekcji. Z powodu COVID-19 zmarła jedna osoba, natomiast z powodu współistnienia zakażenia z innymi schorzeniami zmarły dwie osoby. Rośnie liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. Blisko 5 godzin trwała w Strasburgu dyskusja w sprawie stanu praworządności w Polsce. Wzięli w niej udział m.in. premier Mateusz Morawiecki i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Powodem ponownego wpisania tematu Polski do porządku obrad było ostatnie orzeczenie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości prawa krajowego nad europejskim. Według komisji orzeczenie to pogłębia kryzys praworządności w Polsce. Polski rząd stoi tymczasem na stanowisku, że instytucje europejskie nadużywają swoich kompetencji i naruszają traktaty. Premier Polski jest zaniepokojony, że Unia Europejska próbuje wykorzystać praworządność do przekonania państw członkowskich do działań poza traktatami bloku. W zeszłym tygodniu Polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że część prawa europejskiego jest niezgodna z polską konstytucją. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen chce, aby Polska odwróciła reformy sądownictwa jako warunek wstępny do otrzymania unijnych środków na odbudowę po pandemii COVID-19. Europejska demokracja, aby funkcjonować, musi być poszanowana dla wspólnych reguł i zasad, wspólnych instytucji i niezależnego wymiaru sprawiedliwości. Nie próbujmy uciekać od tej debaty, powiedziała Ursula von der Leyen. Podczas debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu o praworządności w Polsce premier Mateusz Morawiecki zaapelował o równe traktowanie państw członkowskich wspólnoty. Mateusz Morawiecki argumentował, że krytyka wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego prymatu konstytucji nad prawem unijnym jest nieuzasadniona, gdyż podobne orzeczenia wydano w innych krajach wspólnoty. Szef polskiego rządu mówił podczas debaty, że polskie władze mają obowiązek przestrzegania w pierwszej kolejności konstytucji i to ona jest najwyższym prawem w Polsce.
Najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej jest konstytucja. Wyprzedza ona inne źródła prawa. Od tej zasady nie może odejść żaden polski sąd, żaden polski parlament i żaden polski rząd. Warto jednak podkreślić także, że polski trybunał nie stwierdził nigdy, również w ostatnim wyroku, że przepisy traktatu o Unii nie są w całości niezgodne z polską konstytucją. Wręcz przeciwnie, Polska w pełni przestrzega traktatu. Dlatego właśnie polski trybunał stwierdził, że niezgodna z konstytucją jest jedna, bardzo konkretna interpretacja niektórych przepisów traktatu.
Pełniący obowiązki przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział natomiast, że wczorajsza debata w Parlamencie Europejskim pokazała, iż Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie wycofać się z reformy wymiaru sprawiedliwości czy niekorzystnych zmian na rynku medialnym. Według lidera PO rezygnacja z tych projektów i powrót na ścieżkę praworządności gwarantują przyznanie Polsce funduszy europejskich na odbudowę gospodarki po pandemii. Podczas konferencji prasowej w Sejmie Donald Tusk podkreślił, że cieszy się z deklaracji rządu o utrzymaniu członkostwa w Unii Europejskiej. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski ma być głosowana jutro w czwartek. Gang, który porwał amerykańską grupę misjonarzy na Haiti, żąda okupu w wysokości 23 milionów dolarów, podczas gdy Biały Dom pracuje nad znalezieniem 17 zaginionych członków grupy. Uważa się, że porywacze żądają około miliona dolarów na każdą osobę, a niektórzy z uprowadzonej grupy to dzieci w wieku 8 miesięcy. Sekretarz prasowy Białego Domu, Jen Psaki, nie komentowała szczegółów operacyjnych, ale powiedziała, że Federalne Biuro Śledcze pomaga zapewnić bezpieczeństwo obywatelom Stanów Zjednoczonych. Doniesienia walutowe w dniu dzisiejszym: dolar australijski wymieniany jest na 75 centów amerykańskich. W porównaniu do złotego warty jest 2 złote i 95 groszy. Pogoda na jutro dla australijskich stolic stanowych. W Perth przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna 20 stopni. W Adelaide w większości słonecznie 23. W Melbourne częściowe zachmurzenie 23. W Hobart podobnie, również częściowe zachmurzenie 23. W Canberrze przelotne opady deszczu 21. W Sydney deszcze 22 stopnie. W Brisbane możliwość opadów deszczu i burz 26, Cairns możliwość opadów deszczu 33, a w Darwin częściowe zachmurzenie, temperatura maksymalna 35 stopni Celsjusza. Na podstawie doniesień newsroomu SBS, a także informacyjnej agencji radiowej, dziennik Radia SBS opracowała i czytała Dorota Banasiak.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.